Marcin P., twórca piramidy finansowej Amber Gold, składa zeznania przed Sejmową Komisją Śledczą. Przesłuchanie odbywa się w warszawskim Sądzie Okręgowym.
Marcin P. odmówił odpowiedzi na pierwsze pytanie zadane podczas przesłuchania przez poseł Joannę Kopcińską.
Polityk pytała m.in. o to, kiedy oskarżony zdecydował się na stworzenie Amber Gold i skąd pochodziły środki na założenie tej działalności.
Czy odpowie pan na pytanie, jakie środki były potrzebne na rozpoczęcie tej działalności i skąd pochodziły te środki?
Odmawiam odpowiedzi na to pytanie.
Czy odpowie pan na pytanie, jak wyglądała bieżąca działalność Amber Gold?
Bieżąca działalność spółki Amber Gold była zorganizowana. Wyglądała w sposób bardzo przejrzysty, jasny i klarowny. Stosownie do funkcjonowania spółki istniała struktura organizacyjna, regulamin porządkowy działalności całej spółki, jak i całej grupy.
Marcin P. był pytany także o to, ile środków zostało wpłaconych w lokaty na złoto. Twórca piramidy finansowej powiedział, że kwota niekorzystnego rozporządzenia mieniem jest inna niż zapisane w akcie oskarżenia 850 milionów złotych. Dodał, że nie jest jej w stanie podać.
Spółka Amber Gold miała inwestować w złoto i inne kruszce. W 2011 roku firma założyła linie lotnicze OLT Express, które funkcjonowały przez kilka miesięcy. Niedługo potem upadło Amber Gold.
Małżeństwo P. oszukało w ramach piramidy finansowej niemal 19 tysięcy klientów.
Prezydent Polski Andrzej Duda odebrał ślubowanie od sędziego Trybunału Konstytucyjnego Andrzeja Zielonackiego.
Mecenas Zielonacki został wybrany przez Sejm w miejsce wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego Stanisława Biernata, którego kadencja upłynęła 26 czerwca.
Sejm wybiera sędziego Trybunału na 9-letnią kadencję bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby posłów.
By objąć funkcję, nowy sędzia musi być zaprzysiężony przez prezydenta Rzeczpospolitej. Andrzej Zielonacki jest doktorem prawa. Od 1992 roku prowadził kancelarię adwokacką.
Senat na rozpoczynającym się posiedzeniu zajmie się m.in. ustawą o minimalnym wynagrodzeniu w służbie zdrowia. Projekt przygotował rząd.
Najniższe wynagrodzenie zasadnicze ma być ustalane jako iloczyn współczynnika pracy dla danej grupy zawodowej i wysokości przeciętnego wynagrodzenia w roku ubiegłym. Do końca 2019 roku przyjmowana byłaby kwota 3900 zł brutto.
Docelowa wysokość najniższego wynagrodzenia zasadniczego będzie osiągnięta dopiero po upływie okresu przejściowego do końca 2021 roku.
Zastrzeżenia do ustawy ma Solidarność Ochrony Zdrowia. Strona społeczna domaga się objęcia ustawą także pracowników, którzy nie wykonują bezpośrednich prac przy pacjencie.
Maria Ochman, przewodnicząca Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ Solidarność, ma nadzieję, że Senat przyjmie poprawkę do ustawy.
Tych pracowników trzeba dostrzec. To są ludzie, którzy wykonują czarną pracę, ale bez tej pracy, również bez pracowników administracji, bez statystyków, bez rejestratorek, które często są pierwszym zderzakiem. Tu przychodzi pacjent, chce się dostać do lekarza, a on mi tak za pół roku. Tak? Przecież gdyby chciała, zapisałaby od jutra. Więc o tych ludziach nie wolno zapominać i przykro mi, że niestety w Sejmie ta poprawka nie znalazła uznania. Mam nadzieję, że tak jak zawsze mawia pan senator marszałek Karczewski, że Senat jest izbą refleksji, jest taką izbą, wyższą izbą refleksji, że ta refleksja rzeczywiście znajdzie zrozumienie.
Według wyliczeń minimalne wynagrodzenie lekarzy specjalistów będzie wynosiło niecałe 6400 zł, lekarzy z pierwszym stopniem specjalizacji niecałe 5900 zł.
Farmaceuci, fizjoterapeuci, diagności laboratoryjni i inni pracownicy medyczni z wyższym wykształceniem mają zarabiać minimum 5300 zł.
Komisja Europejska nie będzie łączyć kwestii przyjmowania uchodźców czy przestrzegania zasad państwa prawa z funduszami unijnymi. Taki wniosek ma płynąć z dokumentu Komisji na temat finansów Unii Europejskiej do 2025 roku. Dziś Bruksela ma opublikować pismo w tej sprawie.
W tak zwanym reflection paper, jak poinformowały papy źródła w Brukseli, Komisja Europejska chce pokazać koncepcję wieloletniego budżetu Unii Europejskiej po tak zwanym Brexicie. Dokument ma także pokazać opcje dotyczące dotyczące tak zwanych dochodów własnych Unii Europejskiej.
Dla Polski ważne jest, że nie ma w nim mowy o warunkowaniu przyznania środków od wypełnienia tak zwanych członkowskich wartości unijnych, na przykład zasad praworządności czy przyjmowania uchodźców.
Kilka krajów chciało ukarać w ten sposób Polskę czy Węgry. Bruksela wie, że taką decyzję może podważyć przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Czarne scenariusze totalnej opozycji i części mediów nie sprawdziły się, bo karanie Polski nie byłoby zgodne z prawem, podkreślił europoseł PiSu Zbigniew Kuźmiuk. Dodał, że nowa perspektywa budżetowa będzie jednak trudniejsza co najmniej z dwóch powodów.
Po pierwsze, będzie mniej środków, no, tego względu, że Wielka Brytania już nie będzie uczestniczyła w tym budżecie, a ona była płatnikiem netto średnio na 10 miliardów euro rocznie, a więc zabraknie przynajmniej przez 7 lat około 70 miliardów euro, więc to są duże pieniądze. I drugie, najprawdopodobniej przyszła perspektywa nie będzie 7-letnia, tylko 5-letnia, co oznacza, że no, trudniej będzie wydawać środki, szczególnie na te inwestycje infrastrukturalne, które w Polsce jeszcze po roku 2020 zapewne będą finansowane ze środków europejskich. Trzeba będzie to robić w krótszym czasie i znacznie sprawniej niż do tej pory.
Eksperci podkreślają, że dokument refleksyjny nie jest projektem nowego wieloletniego budżetu. Ten ma się pojawić dopiero na początku przyszłego roku.
W kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotny deszcz oraz burze, lokalnie grad. Jedynie miejscami na południu oraz na południowym wschodzie Polski zachmurzenie małe, umiarkowane i bez opadów.
Temperatura maksymalna od 21-24 stopni na północnym wschodzie kraju do 30 w centrum i do 33 stopni na południu. Woda w Bałtyku ma od 16 do 17 stopni.
Wiatr umiarkowany na południu kraju, okresami dość silny, do 60 km na godzinę, południowo-wschodni i południowy. W czasie burz porywy wiatru do 90 km na godzinę, a wysoko w górach do 100 km na godzinę.
Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 992 hektopaskale i będzie spadać.
Były to wiadomości w Radiu Maryja.